To był walc Wojciecha Kilara do ziemi obiecanej. Jest godzina w tej chwili, proszę Państwa, 8:44. W studiu są, proszę Państwa, dziennikarze. Panowie Jarosław Warzecha, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Błażej Torański.
Witam serdecznie.
I my teraz, ja teraz zrobię coś, czego nie powinienem zrobić, czyli zdejmę słuchawki, bo słuchawki są na zbyt krótkim kablu i my sobie, proszę Państwa, wyjdziemy na Piotrkowską. Proszę bardzo. Stoimy, proszę Państwa, przy ulicy Piotrkowskiej 77, o której tak ładnie śpiewał Wojciech Młynarski. Patrzymy na ulicę Piotrkowską. No i co, może panowie mi powiedzą właściwie, na co mamy tu popatrzeć?
No to sądzę, że pan jest przygotowany do dzisiejszej audycji. To ja teraz zadam panu pytanie, w którym roku ulica Piotrkowska powstała formalnie?
Nie mam zielonego pojęcia, ale
tak
pewnie
myślałem,
gdzieś
proszę
w czasach...
Pana, że pan nie ma. W 1821 roku to jest początek ulicy Piotrkowskiej.
Ojej, to jeszcze Królestwo Kongresowe.
I tej części w pierwszej fazie nie było. To tam się zaczęło, na północy, ta ulica Piotrkowska. Ale my tu stoimy rzeczywiście w bardzo interesującym miejscu, ponieważ niedaleko od nas jest tak zwany dom Siemensa i to był pierwszy dom zbudowany w Polsce według amerykańskiej technologii, bo był podparty słupami żeliwnymi. A tutaj widzi pan taką kamienicę, gdzie są smoki. Otóż proszę pana, na pierwszym piętrze tej kamienicy była wytwórnia perkusji Szpaderskiego. Wszystkie zespoły muzyczne, jakie w Polsce były, stały tutaj w kolejce, żeby mieć perkusję Szpaderskiego, bo to była najlepsza perkusja, jaka w ogóle kiedykolwiek w Polsce była. A tu, po lewej stronie, ma pan Grand Hotel. Kto tu się nie zatrzymywał? Wszyscy, łącznie z Kiepurą, łącznie ze wszystkimi reżyserami znanymi, z Wajdą na czele. O, a tu idzie znana aktorka, nie tylko w Łodzi, proszę pana, Mirosława Marchelu.
Idzie do Porankownego oczywiście.
Zapraszamy.
Przypadkiem ją spotkaliśmy.
Wybitna aktorka.
W Radiu Wnet nie ma przypadków, proszę pana. No zapraszamy tak, panią.
Oczywiście związanym z Jękiem przeleciałam.
Tak, widzieliśmy cię właśnie. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć.
Cześć, witam.
W powszechnym odbiorze Piotrkowska jest secesyjną ulicą, ale tej secesji tak naprawdę jest niewiele. Są może 2-3 budynki.
Nieprawda,
i elementy
więcej jest.
Przy Wulczańskiej, Biuro Wystaw Artystycznych, tutaj Dom Nauczyciela, natomiast dominuje eklektyzm i historyzm jednak. Są takie motywy roślinne, jakieś aniołki, motywy geometryczne, i przede wszystkim obiekty tak znane właśnie jak Grand Hotel. On ma już prawie 130 lat, tak mniej więcej.
A kto jest jego właścicielem dzisiaj?
Właścicielem jest firma z Krakowa.
Polska.
Ale proszę zobaczyć, Grand Hotel jest nieodnowiony. Natomiast rzeczywiście, jak przyjechał tu Jan Kiekpura i śpiewał z balkonu z apartamentu 205, umarł Maciek, umarł, to tu tłumy się zbierały na Piotrkowski. Dużo więcej niż kiedy przyjechali piłkarze United walcząc w pucharach z Widzewem Łódź. Natomiast tutaj mamy taki mural, znani postaci, znane Łodzi. Tam jest Aleja Gwiazd, gdzie i Polański, i Kieślowski, wszyscy wybitni, znani twórcy, twórcy
Chciałabym
filmu.
W tym momencie włączyć się.
Proszę
z jednym
bardzo.
Zdaniem. Dopiero wtedy, kiedy został zlikwidowany w Łodzi przemysł filmowy, kiedy została skasowana wytwórnia, zaczęto robić Aleję Gwiazd. Ciekawe.
No właśnie, to też jest wyjątkowe dosyć, że jak nie ma filmu, to Aleja Gwiazd powstała.
Ja myślę, że my się teraz schowamy do środka, tylko jeszcze proszę dwa słowa o Rubinsteinie, który
no
tutaj
właśnie.
Jest zasłonięty przez taksówkę.
A no właśnie, bo to jest tak zwana Galeria Wielkich Łodzian. Ona powstała przed 2000 rokiem. Pierwsza była ławeczka Tuwima, stoi przed Urzędem Miasta przy Piotrkowskiej 104. Jej autorem jest plastyk Gryniewicz, ale pozostałe te figury, te takie właśnie architektoniczne budzą wiele kontrowersji. Między innymi ta, dlatego że tu się urodził Rubinstein. Ewa Rubinstein, kiedy zobaczyła ten pomnik, powiedziała, że to skrzydło fortepianu przypomina przekłuty materac. I ta postać jej ojca, karłowata, nieproporcjonalna. No, jeśli chodzi o plastyków, profesorów Akademii Sztuk Pięknych, oni są bardzo krytyczni wobec tej Galerii Wielkich Łodzian, natomiast ulica uwielbia. Uwielbia dotykać, siadać obok, robić sobie selfie.
Radio też już też dziś, Radio Wnet już też tam dzisiaj było.
No to jeszcze musimy dodać tutaj do Piotrkowskiej, że to jest jedna z najdłuższych w Europie handlowych ulic i liczy ile, panie redaktorze?
Znów jestem nieprzygotowany.
4200 metrów. Znowu jest pan nieprzygotowany, niestety.
Ale podobno dziennikarz ma umieć zadawać pytania, a nie na nie odpowiadać.
No, ale od czasu do czasu role się zmieniają, jak pan widzi. Do tego doprowadziliśmy.
Proszę bardzo, proszę sobie teraz usiąść.
Czy można w Łodzi zlikwidować ulicę Piotrkowską?
Mam nadzieję, że nie.
Można. Już jest zlikwidowana. Przedtem były takie dyskretne, ładne latarnie w stylu XIX wieku, tak jak ta cała ulica. W tej chwili są, jak pan widzi, czarne słupy telefoniczne i nie widać nic poza czarnymi słupami telefonicznymi. Nie, one są słupy tramwajowe.
Proszę państwa, pani Mirosława Marcheluk, łódzka aktorka dramatyczna i filmowa, wczoraj przez telefon powiedziała mi, że właściwie to nie będzie nic mówić, bo jest osobą małomówną. Jak widzę, nie jest z tym na szczęście tak źle. Zaraz przejdziemy do rozmowy o teatrze. Proszę sobie usiąść najlepiej tutaj na którymś z tych wygodnych foteli, może jakąś kawę
ale
podadzą.
Ale jeszcze warto dwa słowa powiedzieć.
No bardzo wiele warto słów, tak.
Mianowicie, że w przeciwieństwie na przykład do krakowskiego przedmieścia w Warszawie, to jest jeszcze ulica ciągle żywa. A dlaczego to jest ulica żywa? Bo tu mieszkają ludzie, tu mieszkają po prostu. Są mieszkania poza sklepami, poza restauracjami, kawiarniami i tak dalej. Kiedy przestaną mieszkać, a niektóre domy już są puste, to stanie się ulica martwa.
Skoro pan już wspomniał o stolicy Kongresówki, to rzeczywiście bolączką Warszawy, pewną taką cechą, może nie bolączką, ale cechą historyczną jest to, że jest brak ciągłości, że większość warszawiaków to są nowi warszawiacy, no bo ta dawna Warszawa leży pod ziemią. Jak jest w Łodzi z ciągłością osadnictwa?
Wie pan, większość paryżan to są nowi paryżanie,
a jak jest z Łodzią?
Większość londyńczyków to są nowi londyńczycy.
Ale jak jest z Łodzią?
Ja myślę, że Łódź zawsze była takim miastem, w której były duże przepływy ludności, bo przecież na tej zasadzie Łódź powstała. XIX wiek to jest taki okres, kiedy tutaj z okolicznych wsi przyjeżdżają ludzie do powstającego przemysłu. Tutaj przyjeżdżają tkacze gdzieś z Saksonii dalekiej. Łódź jest takim miastem, gdzie ludzie po prostu zawsze przybywali i przybywają. Tu są uczelnie, które przecież przyciągają młodych ludzi, a przynajmniej przyciągały, chociaż przyciągają, bo Politechnika Łódzka, Uniwersytet czy Szkoła Filmowa to są jednak z pewną renomą uczelnie. Już nie mówiąc o ostatnich osiągnięciach Politechniki bardzo znaczących. Także to jest
jakie to są osiągnięcia?
Wielkim,
jakie to są osiągnięcia tej Politechniki?
Wie pan, to musi pan zaprosić kogoś z Politechniki, on panu powie. Ja tylko słyszałem, że duże osiągnięcia są, jeżeli chodzi na przykład o elektronikę, o takie sprawy związane nawet z podbojem kosmosu. Ale dokładnie to proszę spytać kogoś z Politechniki.
Dobrze, ustaliliśmy już, że nie wiem niestety ile kilometrów ma Piotrkowska, przynajmniej dotąd nie wiedziałem, teraz już będę pamiętał, natomiast wiem, że jest bardzo wiele pałaców, które pozostało po tych XIX-wiecznych rodach fabrykanckich. Pan jest współautorem książki, zwracam się do pana Błażeja Torańskiego, o historii tych łódzkich fabrykantów.
Rzeczywiście mam taki mikroskopijny udział w książce Fabrykanci, burzliwe dzieje rodów łódzkich fabrykantów, ale pisząc reportaż o Heinzlach, to jest jeden z największych rodów tutaj liczących się, rzeczywiście poznałem również historię powstawania tych pałaców. One są pełne przepychu, ale one powstawały w pewnym pośpiechu, w dużym pośpiechu. Pan tu zahaczył o historię powstawania Łodzi 1828. Łódź była mniejsza od Zelowa pod Piotrkowem, gdzie skupiła się ludność czeska, jeszcze uciekająca z czasów ruchów husyckich. Jednota braci czeskich, tak jest.
Do dzisiaj chyba istnieje zresztą
prawdziwa
ta wspólnota
wieża Babel, tam przyjeżdżał i Havel, prezydent Czech i von Draczkowa. Łódź wtedy była małą osadą, wioską i wzdłuż Piotrkowskiej właśnie powstawały te zakłady tkackie i to to jedna izba była, w jednej izbie była maszyna, w drugiej mieszkali, a te pałace dopiero później. I rzeczywiście one w dużym tempie, w takim piśmie Łodzianka wymyślono nawet taki dialog, mianowicie oni mieli mnóstwo pieniędzy i pyta fabrykant, architekta, czy zrobisz mi pan plan, ale w jakim stylu? No, rzecz jasna, w stylu wspaniałym, bo mnie na to stać. Otóż...
We wszystkich.
Tak, we wszystkich, tak, we wszystkich, tak. Więc to dominowały gipsowe sztukaterie, sztuczny marmur, malatura, pstrokata, majolika. To był taki jeden wielki bezład, to było bezguście. Dużo eklektyzmu było już wtedy widocznego w tych pałacach. Dopiero potem, kiedy oni nabierali sznytu, zaczęli jeździć do zachodu, Europy, wtedy również pojawiły się prawdziwe dzieła sztuki.
Ale wie pan, jak jest z architekturą? Ona się ucukrowuje. I to, co było kiedyś bezguściem, dzisiaj jest zabytkiem i okazuje się, że odnajdujemy w tych pałacach różnego rodzaju elementy. Pałac Poznańskiego, na przykład elementy z Wersalu, tam w architekturze, ale i wyposażenie tego pałacu. Tak to bywa. Że coś, co najpierw, to tak jak z secesją. Secesja jeszcze w latach 50. była uznawana za coś, co nie jest godne zachowania. Dzisiaj się tym zachwycamy. I tak samo jest z łódzkimi pałacami.
A jak jest dzisiaj z wykorzystaniem? Czy one są wszystkie odnowione? Czy one pełnią jakieś funkcje publiczne?
Ja nie wiem, czy wszystkie są odnowione, bo ich jest sporo. Parę znam, które nie są odnowione, a to są poza Piotrkowską. Natomiast większość chyba pełni dalej swoje różne funkcje użytkowe. Tam w takich mniej skromnych, na przykład jest sąd administracyjny, jakieś domy kultury są i tak dalej, i tak dalej. No w Pałacu Poznańskiego jest Muzeum Miasta Łodzi. To jest akurat takie miejsce dobre do tego muzeum. Natomiast to, co się stało w okolicy Pałacu Poznańskiego, warto o tym powiedzieć, jest dosyć skandaliczne, bo tam powstała, niestety władze miasta wyraziły na to zgodę, powstała architektura typu szwedzki klozet. Nie wiem, czy pan wie, jak wygląda szwedzki klozet.
W Finlandii byłem, w Szwecji
nie. To jest taki klocek wypełniony na zewnątrz szkłem. I w sąsiedztwie tego Pałacu Poznańskiego stoi z jednej, z drugiej, z trzeciej strony właśnie taka architektura typu szwedzki klozet.
Pozostaje mieć nadzieję, że ona też się kiedyś spatynuje.
No to za 100 lat, a ona się nie spatynuje, bo są takie dzieła, które się nie patynują.
Chodzi o to, że została zlikwidowana przestrzeń. Że do tej pory widać było ten Pałac Poznańskiego, z tamtej strony wchodziło się i był Pałac Poznańskiego, park i to jakiś tam był znak Łodzi. Teraz on jest wciśnięty między te budynki, które powstały, no i tak likwidujemy Łódź.
Ale nie, tak prześliznęliśmy się przez ten Pałac Poznańskiego, przecież to jest perła. Niesłychane wnętrza, o których już Jarosław Warzecha wspomniał, ale przede wszystkim Galeria Wielkich Mistrzów, Szkoła Paryska, Melamuter, Ślewiński, Eugeniusz Zak. To jest bardzo dobre malarstwo, bo w Łodzi w naszych galeriach nie uświadczy pan niestety mistrzów na miarę Rubensa czy Rembrandta. Natomiast rzeczywiście... bo Wojciech Fibak kolekcjonował te obrazy Szkoły Paryskiej, on spopularyzował w Polsce. Ta galeria jest bardzo godna polecenia.
Ale tu warto powiedzieć, dlaczego tak się stało, że w Łodzi na przykład znalazła się kolekcja AR, czyli artyści rewolucyjni. Dlatego, że Warszawa tego nie chciała. Warszawa uważała, że to jest sztuka marginalna. I wtedy Strzemiński to... który miał najpierw zamiar i ta grupa R miała najpierw zamiar umieścić to w Warszawie, zwrócił się w kierunku Łodzi. W ten sposób mamy dzisiaj taką kolekcję sztuki, która jest na poziomie światowym po prostu.
Ale też
tak
chyba,
to bywa z Łodzią bardzo często.
Chyba też dlatego, że ta Łódź trochę tak w ogóle przyciągała taką nowoczesność polską w tym dwudziestoleciu międzywojennym, prawda? Trochę w kontrze właśnie do Warszawy, do Krakowa, do Lwowa.
Przyciągała i nie przyciągała. To często była kwestia przypadku, że tak się stało ze Strzemińskim. Akurat rzeczywiście była to kwestia przypadku, że ta galeria, ta kolekcja AR tutaj się dostała. No 200 lat, ponad 200 lat Łodzi Przemysłowej. To dużo i mało. ale to jednocześnie jest taka sprawa, że Łódź przecież to jest miasto jednego pomysłu, bo to miasto powstało w ten sposób, że było miastem jednego pomysłu. I problem polega dzisiaj na tym, że 8 lat obserwuję działania tej obecnej władzy samorządowej i przez 8 lat widzę, że ta władza nie ma pomysłu na to miasto, a tu musi być pomysł na lata, nie na jutro, nie trawniczek, nie zwężenie jezdni, tylko to musi być pomysł na to miasto. Inne miasta tego typu, takiej monokultury, które przecież też w Europie są, Manchester chociażby, znalazły pomysł. I cały czas myślę o tym, że ta poprzednia ekipa, przed tą, która jest teraz, jednak miała pomysł. Myślę tutaj o tej ekipie prezydenta Kropiwnickiego. Oni mieli pomysł, ściągali tutaj wybitnych architektów, wybitnych ludzi sztuki, ale nie tylko, próbowali tutaj zainstalować przemysł nowoczesny. Natomiast przez 8 lat widzę, że nie ma pomysłu na miasto. Pomysłu sięgającego dalej niż rok do przodu.
Jest godzina 8:59. Jeżeli panowie, państwo zaczekają, to za kwadrans, mniej więcej 20 minut wrócimy do tej rozmowy, bo tutaj jest, zdaje się, z nami pan przewodniczący Waldemar Kręt, który wiem, że musi uciekać za kwadrans, więc teraz zaprosimy pana do naszego studia na chwilkę, a my, mam nadzieję, zaraz do naszej rozmowy o Łodzi wrócimy. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Poranek Wnet, godzina 8:59, prawie 9:00. Minęła godzina 9:00, na ulicy Piotrkowskiej 77 trwają rozmowy, ludzie, łodzianie wchodzą, łodzianie wychodzą, wszyscy się ze sobą witają, a my w tym gwarze próbujemy kontynuować Poranek Wnet. Jest nasz kolejny gość, pan Waldemar Kręc, szef NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej, zresztą wybrany na kolejną kadencję. Po pierwsze gratulacje, po drugie dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchacze Radia Wnet i dziękuję za gratulacje, a dzisiaj mamy pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu Nowej Kadencji, stąd ten mój też obowiązek uciekania szybko stąd.
Jak pan pierwszy raz został szefem Solidarności Ziemi Łódzkiej, to pana wynikło to z tego, że pana poprzednik, pan Tomaszewski, został wtedy ministrem w rządzie AWS-u. To doświadczenie współrządzenia przez Solidarność, wtedy wzięcia bezpośrednio właściwie odpowiedzialności za rządy w Polsce. Jak pan dzisiaj to wspomina, czy to był dobry pomysł, czy jednak niekoniecznie?
Każdy pomysł ma dobre strony i złe i trzeba pamiętać jeszcze okres, jaki to było budowane i trzeba by się tu cofnąć, że wtedy trzeba przypomnieć, że tak naprawdę po 91 roku zostało, można powiedzieć 93, no, ci, którzy przywracali Polsce wolność, niepodległość, odeszli ze sceny politycznej i Solidarność wtedy wzięła na siebie ten ogromny ciężar połączenia ugrupowań, środowisk, ludzi, którzy ze sobą gdzieś się pospierali, pokłócili, aby po prostu zbudować w Polsce alternatywę, której dano nazwę Akcja Obocza Solidarność. No to naturalne, że wielu z nas, którzy tutaj temperamentem wtedy funkcjonowali, mieli duży temperament, uczestniczyła w tym i ja uważam, że parę rzeczy wyszło bardzo dobrych. Oczywiście później wzięliśmy rozwód, płacąc za to cenę. No, największą cenę zapłacił wtedy Marian Krzaklewski. Wielu z nas, którzy czynnie brali udział, tej ceny nie zapłaciło, bo widocznie ludzie nas ocenili, żeśmy to robili pozytywnie. Dzisiaj można by powiedzieć, no, z tych czterech głównych reform, tak naprawdę później nic mądrzejszego nie powstało, a tylko grzebano przy niej.
No tak, ale zdaje się reforma emerytalna, nie wiem, moje pokolenie to chyba żadnych emerytur już nie dostanie.
To była katastrofa, po prostu mamiono nas wtedy, że patrzcie, wszyscy będziemy funkcjonowali na emeryturze na pięknych greckich wyspach i myślę, że każdego z nas uwiedziono. I ta reforma, na tej reformie najbardziej zyskali ci, co zarządzali funduszami, a my byliśmy tylko mięsem armatnim, natomiast skandalem już i złodziejstwem, bo tak to nazywać trzeba, było odebranie nam prawa do dziedziczenia tych naszych środków finansowych, nie mówiąc o słynnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który powiedział, że to nie są nasze pieniądze, to jest złodziejstwo kasty, można powiedzieć, sądowej.
No tak, ale to jeszcze był ten słuszny Trybunał Konstytucyjny. Dziś, główne wyzwania dzisiaj przed rządami, przed związkami zawodowymi, panie przewodniczący. Dziś w Polsce rządzonej przez tak zwaną dobrą zmianę, w Polsce u progu XXI wieku, w Polsce w 2018 roku.
Bo to jest z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia związków zawodowych dobra zmiana, bo ta zmiana przywróciła podmiotowość związkom zawodowym, przywróciła podmiotowość obywatelom i wypadałoby tu powiedzieć przywrócenie wieku emerytalnego czy prawo wyboru rodziców, gdzie wysyłają dzieci. Nie mówię tu o różnych rzeczach pozytywnych, takich jak uciekanie od umów śmieciowych, ale też nie można zapominać, że czasami władza myśli, że wie najlepiej i zaczyna być bardzo niebezpiecznie pomiędzy Solidarnością a układem rządzącym. To wynika z tego, że proszę zwrócić uwagę, że 7 lat, 8 rok już dalej nie ma waloryzacji w sferze budżetowej. Tu jest ogromny konflikt, zaczyna się tworzyć nawet do tego, że być może na jesieni będą protesty Solidarności. To trzeba też zobaczyć, że my nie zgadzamy się z reformą Gowina, jeżeli chodzi o wyższe uczelnie. Jest tutaj próba zawłaszczenia niezależności związkowej, czy też uczelni, ale też jeszcze trzeba pamiętać, że są te drobniejsze rzeczy, takie jak fundusz socjalny zamrożony. I chyba najważniejsza rzecz, która nas trochę irytuje i nas niepokoi. Otóż polityka dzisiaj rządu opiera się bardziej w kierunku biznesu, tworząc nawet konstytucję dla biznesu, ale coraz mniej się mówi o pracownikach. Byśmy chcieli być równowagą. Nie da się budować sprawiedliwego ustroju w państwie bez równowagi pracodawcy-pracownicy. No i tutaj jeszcze teraz trzeba zauważyć, że mamy duży problem z zatrzymaniem się wzrostu wynagrodzeń. Bo my dalej mamy tyle samo różnica pomiędzy krajami Europy Zachodniej a nami. Tu mówimy o Niemczech, 4 razy większa pensja. A sprowadzanie i godzenie się na pracę cudzoziemców, no to też ma swoje ułomności, bo tu jakby jest hamowana płaca. No po drugie też tu jest hamowana też innowacyjność, bo nie zgodzę się z tym, że w gospodarce w tej chwili jest dobrze, dlatego że jeżeli się będzie opłacało kupić 10 łopat i zatrudnić 10 cudzoziemców, mówiąc, że to jest taniej niż koparka, no to jak my się mamy rozwijać? Czyli tu musi być nowe podejście do ekonomii, do gospodarki. Jeżeli my zostaniemy zamrożeni w tym wynagrodzeniach, które mamy dzisiaj, no to my tej Europy nie dogonimy.
To zamrożenie wynagrodzeń chyba wiąże się jednak też z napływem pracowników.
No właśnie, to jest główne zagrożenie i tutaj nie ma co odkrywać świata. Chcę przypomnieć, że Polacy byli w takiej samej sytuacji, kiedy emigrowali na zachód do Francji, Niemiec, Anglii i tak dalej. I tam związki zawodowe przyjęły jedną zasadę, że proszę bardzo, może pracodawca francuski, niemiecki zatrudniać, ale jeden warunek, musi być takie same warunki zatrudnienia jak Polaka, jak Francuza. I to spowodowało, że tamte stosunki nie zostały zachwiane u nas. Jeżeli ktoś uważa, że zatrudnienie cudzoziemca jest tańsze, no to jest niszczenie gospodarki, niszczenie tej zdrowej gospodarki, tak jak niszczyły te umowy śmieciowe, można powiedzieć, uczciwych pracodawców.
Jak wygląda dzisiaj sytuacja Związku Zawodowego Solidarność, tą całą historyczną spuścizną, tak realnie w zakładach pracy, w firmach, w prywatnym biznesie? Jak wygląda ilość członków na przykład w ziemi łódzkiej? No bo jednak większość firm to są w tej chwili firmy prywatne, tych spółek Skarbu Państwa wielkich jest dużo mniej. Jak wygląda z uzwiązkowieniem tego?
Chyba najlepsze pytanie w najlepszym miejscu, które to miasto zostało zniszczone całkowicie, bo chcę powiedzieć, że tu nastąpiło generalnie upadek całego przemysłu lekkiego, upadek przemysłu elektromaszynowego, a więc tej grupy osób, która ochoczo zmieniała kraj, Polskę poprzez ewolucję Solidarności, płacąc jakby największy ciężar. Myśmy się tu spotkali momentalnie z ubytkiem członków związku i dzisiaj sukcesywnie w tych wszystkich firmach, koncernach zagranicznych, czy też różnych podmiotach się tworzących, udaje nam się odtwarzać Solidarność. My dzisiaj mamy sytuację taką, że kiedy przewodniczącym był Andrzej Słowik, później Janusz Tomaszewski, to prawie połowa Solidarności w regionie łódzkim to był przemysł lekki. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy 2-3 zakłady, łącznie około 1000 członków Solidarności, jeżeli chodzi o przemysł. Reszta to jest to wszystko, co żeśmy nowe zbudowali w oparciu o ludzi, którzy odważyli się budować Solidarność w zakładach prywatnych i nie ma dzisiaj takiego koncernu, w którym nie ma Solidarności. Jest nas prawie 20 tysięcy, jest nas 350 organizacji. No i tak jak popatrzymy sobie na co kadencję, tą 24-letnią, to przynajmniej 10-15% jest odtwarzania w nowych związków zawodowych. Nie zapominając o tym, że wielu działaczy odeszło już na emeryturę. Młodzież trochę inaczej patrzy. Dzisiaj młody mówi tak, muszę mieć bezpieczną pracę i płacę i potem mi jest potrzebny związek. Jakby się to zapytać dzisiaj pana Jarosława Warzechy, który był przed chwilą, czy mnie, no to dla nas ten związek był ideą walki, która została w sercu i też naszą miłością, która do dzisiaj jest.
Walka zostaje w sercu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Waldemar Kręc, lider łódzkiej Solidarności, był gościem Poranka.net.
Dziękuję bardzo w Łodzi za wysłuchanie.
A my, proszę państwa, teraz, no cóż, trzeba by jakiegoś rock'n'rolla posłuchać. Kto tu może zaśpiewać? Eric Clapton sobie zaśpiewa. O czym on zaśpiewa? Zobaczymy.